O gwiazdach Chińczycy i Arabowie wiedzieli więcej, ale to Polak jako pierwszy zrozumiał, jakie jest miejsce Ziemi w kosmosie. W Polskim Radiu Białystok brawurowa opowieść o naukowym przewrocie wszechczasów autorstwa Wojciecha Orlińskiego. Kopernik. Rewolucje. Czyta Andrzej Ferenc.
Gdy Mikołaj Kopernik senior był u szczytu powodzenia, żona Barbara powiła mu syna, Mikołaja juniora. Jest rok 1473. Leonardo da Vinci ma 21 lat i jest już członkiem gildii Świętego Łukasza, zrzeszającej artystów i lekarzy. Michał Anioł urodzi się za 2 lata, Marcin Luther za 10. Tylko że niestety nawet data urodzin jest w wypadku Mikołaja Kopernika wątpliwa. Pozornie znamy ją z ogromną dokładnością. 19 lutego 1473 roku, godzina 16:48. Te dane nie pochodzą jednak z żadnego oficjalnego rejestru, tylko z horoskopu sporządzonego około 1540 roku, prawdopodobnie przez Francesco Giuntiniego. Giuntini, Junctinus, był florenckim astrologiem, który w dziele Speculum Astrologiae przygotował serię horoskopów sławnych ludzi. Tylko nie wiadomo, skąd brał daty i godziny ich narodzin. Za to jego horoskopy są niebywale trafne, bo sporządzone post factum. Kopernikowi przepowiedział więc Giuntini żądzę nauki i wytrwałość pracy oraz wzniosłość umysłu w przedmiotach matematycznych. Miała to astronomowi zapewnić Wenus w sierpniowym widoku Merkurego położona. Skąd Giuntini mógł znać tak dokładną datę i godzinę narodzin Kopernika? Teoretycznie mógł o to zapytać samego astronoma, który w momencie stawiania horoskopu jeszcze żył. Ale on sam przecież nie mógł znać chwili swoich narodzin co do minuty. W ówczesnym typowym mieszczańskim domu nie było zegara mogącego tak dokładnie mierzyć czas. Ludziom w praktyce wystarczała dokładność co do kwadransa, pacierza. Giuntini tę godzinę prawdopodobnie po prostu zmyślił. Ale stąd już tylko krok do zakwestionowania całej reszty, dnia, miesiąca, może nawet roku. W przypadku reszty rodzeństwa Mikołaja nie wiemy nawet tego. Astronom na pewno miał jednego brata oraz 2 starsze siostry. Barbarę, która została zakonnicą, i Katarzynę, która wyszła za krakowskiego kupca Bartłomieja Gertnera. Jako jedyna została w Toruniu. Dzieci mogło być więcej, ale w tamtych czasach nie zawsze uwzględniano w rejestrach te, które umarły zbyt wcześnie. Przyszły astronom przyszedł na świat w bogatej i wpływowej rodzinie. Można by więc przypuszczać, że jego dzieciństwo opływało w dostatki, gdyby nie jeden szczegół. Wkrótce po jego narodzinach rodzinę Koperników spotkało jakieś nieszczęście. I jak to z tą rodziną bywa, do dziś pozostaje ono tajemnicą. Historykom pozostaje tylko snucie hipotez. W 1480 roku Mikołaj ma 7 lat. Dom przy ulicy Świętej Anny, w którym spędził pierwsze lata dzieciństwa, jego ojciec właśnie sprzedał kuśnierzowi Grzegorzowi Polakowi. Polnische Greger. Rodzina nie straciła dachu nad głową, przeniosła się do innej kamienicy przy rynku Starego Miasta. Adres niby bardziej prestiżowy, ale warunki mniej komfortowe. Zamożny kupiec w tamtych czasach miał kamienicę na rynku, żeby w niej prowadzić interesy, ale wolał mieszkać w jakimś bardziej zacisznym budynku kilka przecznic dalej. Na przykład przy ulicy Świętej Anny właśnie. W tamtych czasach nieruchomości były głównym miernikiem majątku. Nie sprzedawano ich bez powodu. A po śmierci Mikołaja Kopernika seniora w 1483 roku rodzina już tylko wyprzedawała nieruchomości i nie kupowała nowych, co oznaczało, że brakowało im na życie. Z zapisów finansowych widać też, że w ostatnich latach Kopernik senior próbował ze zmiennym powodzeniem wyegzekwować różne długi. Udało mu się dostać zwrot części pożyczki, którą miasto Toruń zaciągnęło u jego teścia. Przypadła mu 1/3 z wypłaconego 1000 marek. Bezskutecznie procesował się z niejakim Nikolasem Hahnemannem. Nie tylko nie udało mu się więc pomnożyć posagu Barbary Wacenrode, ale niemal wszystko przepuścił? Jak? Na co? Dlaczego? Nie wiadomo. Najbardziej prawdopodobna jest hipoteza, że jakaś transakcja poszła mu spektakularnie źle. Może barka transportująca krakowską miedź do Gdańska zatonęła w Wiśle albo padła łupem piratów rzecznych. W dolnym biegu rzeki bandyci działali wtedy niemal zupełnie bezkarnie. Łatwo bowiem mogli się skryć na terenie Nowej Marchi albo państwa krzyżackiego, które chętnie dawało im azyl. Krzysztof Mikulski sugeruje, że może tu chodzić o nieudany fracht zorganizowany w tym czasie przez niejakiego Bertolda Beckera. Skądinąd wiadomo, że swoje towary straciło wtedy wielu innych toruńskich kupców. Razem z Beckerem zbankrutował też Jerzy Fryderyk Wacenrode, daleki kuzyn Łukasza, który być może namówił Mikołaja Kopernika seniora na wejście w ten fatalny interes. Skąpość źródeł, a właściwie ich brak, dotyczących dzieciństwa Kopernika sprawia, że każdy autor wspomaga się wyobraźnią. Karol Górski wyobraża też sobie, że w 1491 roku przyszły astronom z dachu rodzinnego domu obserwował wyjątkowo jasną wówczas planetę Wenus. Ale to już brzmi jak próba, jedna z wielu, by pogłębić relacje Kopernika z rodzinnym miastem. Tymczasem dokumentów potwierdzających związki Kopernika z Toruniem jest niewiele. Zostawił po sobie wiele śladów na temat jego więzi z Krakowem, Bolonią, Padwą, Ferrarą, Lidzbarkiem Warmińskim, Olsztynem i kilkoma warmińskimi wioskami, które zakładał jako regionalny urzędnik państwowy. Z Toruniem łączy go właściwie tylko i aż tyle, że w tych dokumentach występował jako Nikolaus Nikolai de Turonia. Mikołaj, syn Mikołaja z Torunia. Tak go opisano w pierwszym dokumencie źródłowym, w którym się pojawia. W rejestrze studentów Akademii Krakowskiej z 1491 roku. Ta skąpość źródeł sprawia, że nie wiemy, ile Kopernik miał tak naprawdę rodzeństwa. W jakiej kolejności przychodziło na świat, ani co się właściwie stało z jego matką po śmierci ojca. Matka astronoma po owdowieniu po prostu znika ze źródeł.
Był to fragment powieści Wojciecha Orlińskiego Kopernik. Rewolucje. Czytał Andrzej Ferenc. Realizacja Kamil Kalicki. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Książkę polecają wydawnictwo Agora oraz Polskie Radio Białystok.